Europa, rok 1939. Jedenastego kwietnia Adolf Hitler podpisuje strategiczny projekt ataku na Polskę. Plan przybiera kryptonim Fall Weiss, czyli Plan Biały. W tym samym czasie Rzeczpospolita rozpaczliwie próbuje przygotować armię na spodziewany konflikt. Lata zmagań z piętrzącymi się wyzwaniami gospodarczymi spowodowały jednak, że polskie siły zbrojne potrzebowały gwałtownej modernizacji. Dlatego też od 1936 roku realizowany był plan unowocześnienia Wojska Polskiego. W Niemczech i Sowietach lata 30. oznaczały gwałtowny rozwój sił pancernych i sił powietrznych. Dlatego też Armia Polska potrzebowała uzbrojenia przeciwpancernego i przeciwlotniczego. Rzeczpospolita chciała dokonać skoku rozwojowego za pomocą własnych sił. Między innymi temu służyć miało wybudowanie Centralnego Okręgu Przemysłowego, aby jedna z największych inwestycji przemysłowych w historii Polski mogła przynieść znaczne efekty, potrzebny był jednak czas. Czas, którego Polska nie miała. Rozwiązaniem mogły być zakupy zagraniczne, jednakże nieprzygotowane do wojny Francja i Wielka Brytania były niechętnie nastawione do sprzedaży sprzętu wojskowego. Dlatego też, pomimo udzielonych Polsce kredytów, Rzeczpospolita nie mogła kupić wystarczającej ilości zachodniego uzbrojenia. Do września 1939 roku udało się zmodernizować tylko oddziały piechoty. Dostarczonych dział przeciwlotniczych i przeciwpancernych było jednak za mało. Nadzieją na skuteczną walkę z niemieckimi siłami pancernymi mógł być świetnie sprawdzający się karabin przeciwpancerny UR wzór 35. Konstrukcja ta była jednak bardzo mocno ostrzeżona przed zagranicznymi siłami wywiadowczymi. Skutkowało to tym, że przydzielonej broni było mało, a szkolenie związane z obsługą ściśle tajnego projektu rozpoczęto dopiero w lipcu 1939 roku. W efekcie 1 września mało kto wiedział, jak korzystać z tego karabinu oraz do czego był zdolny. Polsce bezpieczeństwa nie zagwarantowałoby nawet najlepsze uzbrojenie, jeśli plany prowadzenia wojny nie byłyby szczegółowo opracowane. Prace nad planem operacyjnym Zachód zlecono jednak dopiero 4 marca 1939 roku. Skutkowało to tym, że zlekceważono wiele czynników, takich jak bierność Francji i Wielkiej Brytanii, a także możliwość jednoczesnej obrony przeciwko Sowietom. Do przygotowania koncepcji obrony marszałek Edward Rydz-Śmigły wyznaczył Tadeusza Kutrzebę, Leona Berbereckiego, Juliusza Rumla i Władysława Bortnowskiego. Plan obrony musiał być ograniczony jednak przez czynniki polityczne. Polska generalicja obawiała się, że jeśli Polska nie postawi nazistom oporu już przy samej granicy, to Adolf Hitler po zajęciu spornych obszarów wystąpi z postulatem pokoju, który lękliwie zaakceptują państwa sojusznicze. Głównie z tego powodu linia obrony 1 września nie sytuowała Polaków w pozycjach tak korzystnych strategicznie, jak na przykład na linii Wisły i innych wielkich rzek. Problemem okazać się miała również łączność. Szybkie ataki niemieckich wojsk pancernych i zmotoryzowanych powodowały, że Wojsko Polskie musiało szybko i sprawnie manewrować. Do tego niezbędna była doskonała łączność i koordynacja wszystkich armii. Z relacji uczestników wrześniowych i październikowych walk wiemy jednak, że był to element, który funkcjonował bardzo źle, a dowódcy armii otrzymywali dyspozycję naczelnego wodza z dużym opóźnieniem. Przed wojną zdawano sobie sprawę z tego mankamentu. Wykluczyć problemu jednak się nie udało. Na uwagę zasługują polskie siły lotnicze. W roku 1939 Polska dysponowała 463 maszynami. Większość z nich była jednak mocno przestarzała. Wyjątek stanowił bombowiec strategiczny P-37 Łoś, który w warunkach kompletnej dominacji powietrznej wroga nie mógł w pełni realizować swoich zadań. Maszyny to jednak nie wszystko. Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie wykształciło pilotów, którzy swoim wyszkoleniem i odwagą zapisali się chwalebnie w kartach historii całej II wojny światowej. A jak w przeddzień wojny wyglądały nastroje społeczne? Polacy wierzyli w siłę armii. Zwycięska wojna z bolszewikami, a także aneksja Zaolzia tylko spotęgowały bojowe nastroje. W obiegu popularne były ulotki i plakaty propagandowe, które przekonywały, że w razie niemieckiej agresji nieprzyjaciel zostanie z łatwością odparty. Marszałek Edward Rydzmigły był natomiast kreowany na genialnego wodza, nie odbiegającego geniuszem od samego Józefa Piłsudskiego. Na cześć Rydza Śmigłego powstawały piosenki. Cytowano też jego słowa.
Płonne są rachuby na słabość Polski i jej wrogów. Nie tylko nie damy całej Polski, ale nawet guzika.
Trzecia Rzesza na Polskę ruszyła z armią liczącą 1 800 000 żołnierzy, 11 000 dział, 2 800 czołgów i około 2 000 samolotów. Polska, pomimo ogromnego wysiłku modernizacyjnego, wystawić mogła około 1 000 000 żołnierzy. 4 300 dział, 475 czołgów i 463 samoloty. Dysproporcja była przygniatająca. Fakt ten obrazuje również wysokość funduszy przeznaczanych na wojsko w obu krajach. W latach 35-39 Rzeczpospolita na rzecz obrony wydała łącznie około 730 milionów dolarów. W analogicznym okresie Rzesza Adolfa Hitlera na wzmocnienie armii przeznaczyła około 24 miliardy dolarów. Zgodnie z koncepcją planu operacyjnego Zachód, siły zbrojne RP w przeddzień wojny podzielone były na kilka dużych związków taktycznych. Armią Karpaty dowodził Kazimierz Fabrycy, Armią Kraków generał Antoni Szyling, Armią Łódź generał Juliusz Rumel, Armią Pomorze generał Władysław Bortnowski, Armią Poznań generał Tadeusz Kutrzeba, Armią Modlin dowodził generał Emil Przedrzymirski-Krukowicz, Odwodową Armią Prusy generał Stefan Dąb-Biernacki. Na najwyższym szczeblu Wojsko Polskie nie było monolitem. Składało się z oficerów, którzy fach wojskowy wykłuwali w różnych armiach w okresie zaborów. Dodatkowo część wyższych oficerów wysoką pozycję w strukturach armii zawdzięczało przeszłości legionowej. Oficerom tym nie można było zarzucić braku patriotyzmu i oddania ojczyźnie. Udowadniali to wielokrotnie, chociażby w czasie wojny z bolszewikami. Dowodzenie to jednak rzemiosło i pewnych braków kompetencyjnych nie da się zastąpić, choćby najszczerszymi chęciami. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o przebiegu wojny obronnej w 1939 roku. Skupimy się na jakości polskiego dowodzenia. Postaramy się również wyciągnąć pewną naukę z walk, które kiedyś odbyli nasi dziadkowie. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną w studiu profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
A także dowódca 42. Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, podpułkownik Maciej Rypiński. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, witam państwa, witam panów tutaj w studiu.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Tradycyjnie już w naszej audycji zaczniemy od wątku historycznego. Panie profesorze, powiedzmy w kilku słowach o kondycji polskiej armii w 1939 roku. W wielu opracowaniach i książkach popularnonaukowych występuje informacja, że była ona modernizowana dosyć chaotycznie. Jak było naprawdę?
Dwa fakty. Do śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego faktycznie nasza armia pozostawała, bym powiedział, w pewnego rodzaju letargu. To wiązało się przede wszystkim z brakiem funduszy, ponieważ jednak marszałek Józef Piłsudski, wbrew pewnym takim powszechnym sądom, które wskazywały, że on dążył do tego, by armia odgrywała wiodącą rolę i za tym szły też pieniądze na modernizację armii, jednak on stawiał na rozwój gospodarczy kraju, więc dopiero po jego śmierci, wraz z momentem objęcia Urzędu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych przez Edwarda Śmigłego Rydza, rzeczywiście wtedy zaczyna być widoczny postęp w modernizacji Armii Polskiej. Ta modernizacja też była spowodowana pewnego rodzaju niechęcią starszych oficerów do tego, by rzeczywiście tę armię modernizować. No to jest kwestia, bym powiedział, różnic pokoleniowych. Gdy przeglądamy, a miałem taką okazję, artykuły z przedwojennej Bellony, widać, że młodsi rangooficerowie różnych rodzajów broni dążą do tego, by implementować w polskiej armii rozwiązania zagraniczne, które miały tą armię wyprowadzić jakby no, na takie nowe, szersze wody tego rozwoju organizacyjnego i zaopatrzenia. Natomiast to starsze pokolenie, czyli dawnych legionistów, którzy objęli wysokie funkcje w Armii Polskiej, była temu przeciwna. I tak naprawdę wrzesień 1939 roku stanowi pewnego rodzaju splot różnych wydarzeń w całym okresie międzywojennym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że 20 lat to też za mało, żeby zmodernizować armię, która, no co tu dużo mówić, była armią liczną, która miała różne zadania do wykonania i nawet pieniądze, które mieliśmy otrzymać z tej największej pożyczki na dozbrojenie Armii Polskiej po 1936 roku, dzięki układowi w Rambouillet, też pokazywało, że nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy zagospodarować, chociaż one też nie wszystkie zostały wypłacone. Z tym się wiązał jeszcze jeden problem, mianowicie możliwość zakupu nowego uzbrojenia. Tutaj też Armia Polska miała z tym duże problemy.
Teraz kilka słów o polskim dowodzeniu. W maju 1939 roku ówczesny pułkownik Stefan Rawecki, późniejszy, słynny generał Grot, napisał kilka opinii na temat niektórych polskich oficerów. Zobaczmy, jak przedwojenne przewidywania generała Raweckiego sprawdziły się w wojennych realiach. Na początek dowódca samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, generał Czesław Młot-Fiałkowski.
Ma opinię bardzo tęgiego dowódcy armii. Myślę, że nie mylą się ci, co na niego stawiają.
W jego przypadku ta opinia troszeczkę się sprawdziła, trochę nie. To wynikało oczywiście z pewnych uwarunkowań, które pojawiły się w toku działań wojennych. Pułkownik Rawecki, gdy pisał swoje opinie, bazował na doświadczeniach z okresu I wojny światowej, z okresu legionowego. Sam był zwolennikiem modernizacji Armii Polskiej, co zresztą dał wyraz w kilku swoich publikacjach, jak również no, pochodną tego było objęcie przez niego dowództwa Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Ale opinie, które on w jakiś sposób artykułował, tak jak powiedziałem, bazowały na tych doświadczeniach sprzed właśnie okresu powstania II Rzeczypospolitej, czy w toku jej istnienia. Natomiast kampania, pan tutaj wspomniał, panie redaktorze, wojna obronna, jestem przeciwnikiem tego określenia, to za moim mistrzem, profesorem Waldemarem Rezmerem, optuję za kampanią polską. To jest pewien taki problem metodologiczny, historiograficzny, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardziej adekwatne sformułowanie. Więc w kampanii polskiej 1939 roku Czesław Fiałkowski Młot w moim odczuciu spełnił swoje oczekiwania. Tutaj Grot Rawecki napisał, że maksimum do poziomu dowódcy dywizji, tak? On dowodził samodzielną grupą operacyjną, ale ta grupa operacyjna tak naprawdę, gdyby przejść do stanów pokojowych przedwojennych i tego, co się działo w toku walk, tak naprawdę osiągała poziom właśnie tej dywizji, nie więcej. Więc na tym polu rzeczywiście Młot Fiałkowski w moim odczuciu, ze względu też na trudności, w jakich mu przyszło prowadzić działania wojenne, pokazał się z jak najlepszej strony. Czyli w taki sposób spełniły się tutaj prognozy pułkownika Rawieckiego.
No, co to semantyki, tak? Może nie wojna obronna? Ale na pewno też nie kampania wrześniowa, tak?
To nie, kampania wrześniowa na pewno nie, no bo mamy przecież walki do 5 października, tak? Ostatnia wielka bitwa pod Kockiem, 2 października dopiero poddaje się Hel pod admirałem Unrugiem, dowodzącego obroną. Mamy no, samodzielny, wydzielony oddział Wojska Polskiego majora Hubala. W historiografii, jeżeli chodzi o historię wojskową okresu II wojny światowej, przyjęło się, że wszystkie kampanie, gdzie stroną tą przodującą, która wykazywała inicjatywę strategiczną i operacyjną, były hitlerowskie Niemcy, tak naprawdę od ich jakby działań wojennych uzależnione były nazwy kampanii. Mamy do czynienia z kampanią francuską 40 roku, mamy kampanię bałkańską, mamy plan Barbarossa, czyli ten okres kampanii, nazwijmy to letniej 1941 roku, jakby w konkluzji, dlatego też profesor Esmer właśnie wysnuł taką tezę, z którą ja się osobiście zgadzam, że mamy do czynienia z kampanią polską.
Dowódca Armii Pomorze, generał Władysław Bortnowski.
Ma opinię bardzo tęgiego dowódcy armii. Myślę, że nie mylą się ci, co na niego stawiają.
W moim osobistym odczuciu przykład sytuacji, w której akurat pułkownik ówczesny Rowecki pomylił się całkowicie. Zaliczam się do takiego jednego z większych krytykantów postawy generała Bortnowskiego, który dowodził Armią Pomorze, ale tutaj na usprawiedliwienie generała Bortnowskiego trzeba oddać, że po prostu kolokwialnie rzecz ujmując, siadła mu psychika. To, że generał Bortnowski, który przez cały okres międzywojenny był lansowany jako taki jeden z wiodących oficerów Wojska Polskiego, taki, który w jakim stopniu był też typowany na następcę czy zastępcę Rydza Śmigłego, nagle stanął w obliczu zmierzenia się ze zjawiskiem, które przerosło zarówno jego możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o doświadczenie, ale myślę, że też intelektualnie i psychicznie. Dlatego to, co się działo z Armią Pomorze i to, w jakich okolicznościach doszło do jej rozbicia, tak naprawdę w 90% spoczywa ta odpowiedzialność na barkach właśnie generała Bortnowskiego.
Armia Poznań. Generał Tadeusz Kutrzeba.
Ma wszystkie dane na dowódcę armii, z wyjątkiem doświadczenia osobistego w dowodzeniu.
Z tym też jest niejako problem, ponieważ jednak generał Kutrzeba odegrał niebagatelną rolę w operacji niemieckiej w 1920 roku. Mimo, że był szefem sztabu, to jednak on podejmował decyzje, które sygnowali później dowódcy armii swoim podpisem. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię 1939 roku, w moim odczuciu zrobił wszystko, co mógł zrobić dowódca Wielkiego Związku Operacyjnego na polu walki w tamtym czasie. Armia Poznań, według mnie dowodzona przez Kutrzebę, była bez zarzutu. Też niebagatelna rola jego szefa sztabu, pułkownika Jaklicza, postaci dosyć zapomniane, jeżeli chodzi o polską historiografię. Niesamowity sztabowiec, więc ten duet Kutrzeba-Jaklicz wykonali naprawdę kawał solidnej pracy, a że niestety do rozbicia Armii Poznań też doszło, to już były uwarunkowania, które wynikały z sytuacji na froncie w połowie września.
Generał Antoni Szyling, Armia Kraków.
Umysł prosty, żołnierski, nieskomplikowany. Na pewno prosto i dobrze wykona zadania nieskomplikowane.
Dowodzenie Armią Kraków okazało się jednak zadaniem dosyć skomplikowanym ze względu na położenie geostrategiczne tego związku operacyjnego. Natomiast sam Schilling może nie błysnął jakimiś większymi talentami na polu walki, jeżeli chodzi o dowodzenie, natomiast niewątpliwie wykonał swoją pracę zgodnie z rzemiosłem. Bym powiedział, to taki bardzo dobry rzemieślnik, który naprawdę wykonał swoją pracę tak, jak powinien. I tutaj nie można go za bardzo chwalić, bo też w jakimś stopniu w porównaniu do innych dowódców nie miał takich, bym powiedział, okazji, żeby się wykazać. Z drugiej strony nie ma go za co ganić. Taki naprawdę, taki bym powiedział, silny punkt, jeżeli chodzi o właśnie korpus oficerski, o kadrę dowódczą we wrześniu 1939 roku.
Kolejny. Generał Juliusz Rumel, Armia Łódź.
Typ wodza do wykonywania nieskomplikowanych operacji, ale wymagających temperamentu i gwałtowności.
No i rzeczywiście pokazał temperament i gwałtowność w momencie, gdy zorientował się, przebywając na linii frontu, że tak naprawdę jego Armia Łódź nie ma racji bytu, jest to związek operacyjny, który de facto nie istnieje. I po prostu bardzo gwałtownie i z dużą dozą temperamentu wsiadł do samochodu i po prostu zawinął się do Warszawy. To też jest kwestia psychiki, jak w przypadku Bartnowskiego. Po prostu ta psychika nie była przygotowana na to też, wydaje mi się, co zafundowali nam Niemcy, jeżeli chodzi o pole walki. Ale rzeczywiście Rumel nie zachował się dobrze. Dopiero schyłek kampanii, czyli w momencie, kiedy objął dowodzenie obroną Warszawy, pokazało, że rzeczywiście troszeczkę gdy chłonął i w jakiś sposób ten jego zmysł dowódczy wziął górę. Natomiast de facto cała kampania to niestety jest też wielki minus dla tego oficera.
Generał Kazimierz Fabrycy, Armia Karpaty.
Ma dużą lotność i zdolność projektowania operacji. Może być tylko za miękki w ich realizowaniu.
Faktycznie duża lotność i zdolność projektowania operacji bardzo umiejętnie dowodził Armią Karpaty, natomiast rzeczywiście ten jego miękki charakter ujawnił się w kilku momentach, szczególnie między 17 a 18 września, gdy doszło do rozbicia prawego skrzydła Armii Karpat. Wtedy akurat do gry wkroczył generał Sąskowski, tworząc ten zręb tak zwanego frontu południowego. Tutaj wyszło takie niezdecydowanie w dowodzeniu Fabrycego. Natomiast w ogólnej ocenie, w moim przekonaniu, dowodzenie tym związkiem operacyjnym było właściwe, tak jak na to pozwalały ówczesne warunki.
I ostatni, generał Stefan Dąb-Biernacki, Armia Prusy.
Typ dowódcy armii w wykonywaniu brutalnego, ściśle określonego zadania, na przykład przełamywania oporu za wszelką cenę.
Znaczy ocena Dąb-Biernackiego w mojej opinii jest taka sama jak generała Rumla. Po prostu nie sprawdził się. To też psychika w jakiś sposób uległa pewnej erozji, jeżeli mogę tak to określić, na polu walki we wrześniu 1939 roku. Natomiast Dąb-Biernacki był znany, jeszcze oczywiście to pokutowało za nim z okresów legionowych, gdzie wykazał się naprawdę żelazną dyscypliną, wolą i był takim, bym powiedział, zawadiaką. No ale to było w latach I wojny światowej, a w 1939 roku był to już oficer, który przyzwyczajony do zaszczytów, przyzwyczajony do tego, że też blisko będąc osoby śmigłego rydza, no w jakiś sposób, co tu dużo mówić, obrósł troszeczkę tłuszczykiem i już zapomniał, jak się dowodzi. Zresztą wśród tych wielu oficerów, o których tutaj rozmawiamy, dominuje przeświadczenie w takim potocznym mniemaniu, że to są oficerowie, którzy rzeczywiście po swoich doświadczeniach bezpośredniego udziału w walkach, jak i o legioniści, praktycznie przez cały okres międzywojenny, nie dość, że nie mieli do czynienia już więcej z tym polem walki, bym powiedział, w takim bezpośredniej aktywności, no bo trudno było, przecież Polska z nikim nie prowadziła walk, ale z drugiej strony oni właśnie stanowili tą grupę ludzi, która była przeciwna wszelkim zmianom, czy w dużym stopniu torpedowała zmiany, jeżeli chodzi o armię polską, co wynikało też z tego, że oni byli przyzwyczajeni do tego, że tak jak zresztą w wielu krajach europejskich, że wojna będzie się toczyła, jeżeli dojdzie do niej, na takich samych zasadach jak w czasie I wojny światowej. I to pokutowało i tacy ludzie jak właśnie Rumel, Bortnowski, czy Dąb-Biernacki, dawni legioniści są tego niestety, ale takim najbardziej jaskrawym przykładem.
Tutaj nie wiem, czy słusznie, ale wydaje mi się, że możemy wysunąć pewien wniosek. Mianowicie taki, że dowodzenie wojskiem to jednak jest pewne rzemiosło i nie da się go zastąpić nawet najszczerszymi chęciami, patriotyzmem i oddaniem ojczyźnie. Panie pułkowniku, właśnie może teraz pytanie do pana. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Jak wygląda nawet proces szkolenia oficerów w Wojsku Polskim? Czy my te lekcje po prostu odrabiamy po 1939 roku?
Przygotowanie żołnierza, oficera do pełnienia roli dowódcy już od tego pierwszego stanowiska, jakie po szkole oficerskiej otrzymuje dowódcy plutonu,
podpułkownik Maciej Rypiński,
jest bardzo złożonym i wieloetapowym procesem. Już na etapie weryfikacji kandydata do przyjęcia do szkoły oficerskiej, gdzie to jest poddawane weryfikacji i rozpatrywaniu predyspozycji kandydata poprzez szkołę oficerską, no i zaczynamy cały etap szkolenia oficera praktycznie przez jego cały okres pełnienia służby wojskowej, tak? Ponieważ jestem w tym momencie dowódcą batalionu, czuję odpowiedzialność, że muszę dalej się rozwijać, dalej zdobywać wiedzę i przede wszystkim to, co jest najważniejsze dla nas oficerów, to doświadczenie. Przyszło nam służyć w czasach, gdzie doświadczenie bojowe zdobywamy, tak? Mieliśmy misje bojowe w Iraku, w Afganistanie, prowadzimy wymianę doświadczeń i kontakty z sojusznikami, mamy na naszym terenie batalionową grupę bojową, gdzie cały czas prowadzimy szkolenia żołnierzy, ale również sami się spotykamy, wymieniamy doświadczeniami. Także wydaje mi się, że lekcje na pewno odrabiamy cały czas, tak? Również obecny konflikt na Ukrainie pokazuje, że nie tylko wojna hybrydowa może nas dotknąć, ale musimy być przygotowani i cały czas utrzymać gotowość bojową do otwartego konfliktu.
Uwaga! Uwaga! Nadchodzi! Ko ma 47. Lo ta 23. Ko prawa.